bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Rozpoczynamy naszą audycję Czarno na białym. Dzisiejszym tematem będzie Eucharystia. Eucharystia jako szkoła życia i miłości. Będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać z tej racji, że już pierwszymi nieszporami rozpoczęliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Bożego Ciała. Jutro będziemy uroczyście oddawać cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, przechodząc w procesji, w uroczystej procesji. I dzisiaj chcieliśmy tego wieczoru zastanowić się też wspólnie z Państwem, w jaki sposób Eucharystia zmienia nasze życie, w jaki sposób Eucharystia jest tym pokarmem, który daje nam życie wieczne, który uczy nas żyć w wolności, w miłości. Zachęcam do wspólnego dzielenia się dzisiaj, do wspólnej refleksji. Przypomnę tylko numer do studia. Można do nas dzwonić, telefon 644-6555 lub wysłać SMS-a pod numer 509-056-590 albo na gadu-gadu numer 308-6701. Też chcę powiedzieć, że mamy trochę tutaj różną taką pogodę. Czasami jest burza, strzelają pioruny, więc gdyby się tak stało, że coś nas rozłączy, to znaczy, że z przyczyn technicznych niezależnych od nas, ale miejmy nadzieję, że będziemy mogli do końca poprowadzić tę audycję, że pioruny nas nie przestraszą, że ten żar, który jest w nas, moc ducha jest silniejsza niż wszystkie inne pioruny, które są dookoła nas. Ale na początek witam serdecznie moich gości. Cieszę się, że jesteście, że dotarliście pomimo tej różnej pogody i tak trochę w ostatniej chwili, ale cieszę się, że jesteście. Witam Was bardzo serdecznie. Może się przedstawcie na początek.
Mam na imię Wiesława, jestem z parafii Bożego Ciała Siedlec.
Ryszard z parafii Bożego Ciała Siedlec, z Nowego Kościoła.
I przy okazji serdecznie pozdrawiam Waszego głównego duszpasterza, księdza Marka Andrzejuka, który pomógł mi z Wami się skontaktować, więc cieszę się, że jesteście. I dalej jeszcze powitam moich gości.
Magdalena z Katolickiego Liceum w Siedlcach.
Justyna z KLO.
Też chcę pozdrowić serdecznie mojego przyjaciela, księdza Jarka Sutryka, który Was przyprowadził tutaj, zwerbował, można tak powiedzieć. Także cieszę się, że jesteście. I jeszcze...
I Karina. Karina. Ja pochodzę z Podlasia, z Mylnika nad Bugiem, ale mieszkam obecnie w Siedlcach na stacji. Tutaj też przyjąłam sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, zostałam ochrzczona w katedrze.
Tak, i to całkiem niedawno, z rąk księdza biskupa podczas Wigilii Paschalnej. I przy okazji też pozdrawiam całą Twoją wspólnotę, Drogę Nauk Katechumenalną, pierwszą wspólnotę z Siedlec, z katedry, na czele z jej prezbiterem, księdzem kanonikiem Eugeniuszem Filipiukiem, proboszczem. Zaczynamy nasz temat, Eucharystia jako szkoła życia i miłości. Nie chcemy tylko tutaj dzisiaj mówić o jakiejś największej teologii, która dotyczy Eucharystii, ale chcemy przede wszystkim spojrzeć na nasze życie. W jaki sposób Eucharystia przemienia nasze życie? Zacznę od fragmentu z adhortacji, po to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej otworzyć się na tę tajemnicę Eucharystii. W pierwszych zdaniach adhortacji o Eucharystii, Sacramentum Caritatis, Benedykt XVI pisze takie piękne słowa. Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia, jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by życie swoje oddać za przyjaciół swoich. Istotnie Jezus do końca ich umiłował. Jest to gest nieskończonej pokory. Zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też w sakramencie Eucharystii Jezus nadal miłuje nas aż do końca, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakie zdziwienie musiało napełniać serce apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej wieczerzy. Jaki zachwyt winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii. No właśnie, jak to jest z tym zachwytem nad Eucharystią? Jak to jest z odkrywaniem miłości Chrystusa w Eucharystii i potem przekazywaniem tej miłości? Wy już od 40 paru lat jesteście małżeństwem, w sakramencie miłości żyjecie, w sakramencie małżeństwa. Powiedzcie, w jaki sposób Eucharystia pomaga wam w małżeństwie i w życiu?
Myślę, że powiem, że tak na początku to moje Eucharystia tylko w niedzielę, uczestniczenie. Z chwilą, kiedy pojawiły się dzieci, już to było częściej, bo było chociaż raz w tygodniu, w środę. Było to połączone jakby z taką składaniem w ofierze tego, co jest trudne, z wychowaniem dzieci. Msza święta i była nowena do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale kiedy wstąpiliśmy do ruchu, formacja nam pokazała, jak ważny jest i najważniejszy w naszym życiu sakrament Eucharystii. I bycie razem przez taki długi okres czasu daje nam łaskę bycia na co dzień z Panem Jezusem w jedności, uczestniczenie w sakramencie Eucharystii. I jest to codzienne. Ja już nie pamiętam takiego okresu, kiedy nie byłam na Eucharystii co dzień. Może to jest tak, że nie zawsze jesteśmy oboje razem, ale jestem i mąż jest w tym dniu. Może jest rano, ja jestem wieczorem, bo są różne sytuacje, ale to daje nam moc, siłę, że jesteśmy razem, że możemy być w jedności, że możemy sobie przebaczać, że możemy umacniać pokój między nami, moc, siłę, duch czerpiemy właśnie z Eucharystii, oczywiście z pełnej Eucharystii, a więc mocy jest też sakrament pojednania, jedności, bo są trudne sytuacje, że to nie zawsze jest tak ładnie.
Ładnie i słodko, tak, i wszystko słodko się układa.
Jest
bo,
to trudne.
Bo Eucharystia to jest tak naprawdę sakrament, to jest szkoła, gdzie uczymy się też tracić, gdzie uczymy się, gdzie Pan Bóg przychodzi, żeby przekreślać nasze ja, gdzie Pan Bóg ciągle wyprowadza nas z życia dla siebie. I dlatego jest to takie trudne i tutaj mam przed sobą też książkę księdza biskupa Ciało i krew Pana i to właśnie on takie piękne zdanie tutaj pisze, że w chwili sakramentalnego przyjmowania Jezusa pod postaciami chleba i wina ważne jest nasze amen. To amen wypowiadane wobec ukazywanej i podawanej nam postaci chleba czy wina jest zgodą, jest wołaniem. Tak, niech w nas dokona się to samo dzieło pojednania, jakie stało się w ciele Chrystusa wydanym za nas, w Jego krwi wylanej na odpuszczenie grzechów, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, a więc nieprzyjaciółmi Boga. To ciało stale wydaje się za nas, i to właśnie szczególnie w momencie przyjmowania go do naszego życia. Nasze amen wobec tego ciała to wołanie, by dokonało się to samo wyzwolenie z niewoli naszego zamknięcia się w sobie, dla siebie i naszej niemożności prawdziwego komunikowania się z drugim. I taki jest też sens tej komunii. A co mąż jeszcze powie?
Uważam, że bez Eucharystii, bez spotkania z Panem Bogiem nie dałoby się żyć w małżeństwie, a może i w samotności. Dlatego, że nie ma tak, żeby nie było jakichś sprzeczek, nie było jakichś problemów między małżonkami, między nami. A nie zawsze jestem w stanie żonie po prostu powiedzieć, wypowiedzieć to, co czuję, przekazać, zwrócić uwagę. I wtedy, jak pójdę na Eucharystię, stanę przed Panem Bogiem i Jemu wszystko powiem, przychodzę i jest wtedy ten problem otwarty. A Pan Bóg daje o to łaskę, że po prostu przyjdę i mogę z żoną porozmawiać na ten temat w taki normalny sposób ludzki, bo nie w sposób kłótliwy, nie w sposób... Wtedy dojdziemy do porozumienia. To właśnie to jest ta
co nas jednoczy.
To, co nas jednoczy. To, co przybliża nas do siebie.
Dobrze, to jeszcze potem Was zapytam, w jaki sposób też możecie tę tajemnicę Eucharystii przekazywać swoim dzieciom, bo to jest też trudne, bo to jest pewien problem. Dzisiaj obserwujemy, że coraz jakby trudniej jest nam przekazać tę tajemnicę, najgłębszą tajemnicę Kościoła, chrześcijaństwa, gdzie Jezus wydaje się za nas, a my możemy to spożywać, tę tajemnicę w Eucharystii. I często jest tak, że młodzi ludzie mają z tym problem. Jak to jest w waszym życiu? Wy jesteście w katolickim liceum, macie no, na co dzień, że tak powiem, Słowo Boże, można powiedzieć, jest wam podawane na katechezie, potem też wiem, że raz w tygodniu chyba jest Eucharystia, tu w czwartek w katedrze wspólna dla całego liceum. W jaki sposób Eucharystia kształtuje wasze życie, waszą młodość, wasze decyzje, wasze relacje potem do innych ludzi?
To było tak, że moja przygoda tak właśnie z Kościołem zaczęła się całkiem niedawno. Na początku to była tylko właśnie niedzielna Eucharystia, nic więcej. Później zaczęło się spotkanie brzmowania, pojawiły się pierwsze poważne problemy. Po prostu szukałam ucieczki. No i zobaczyłam, że właśnie że w Kościele znajduję taki spokój. Eucharystia daje mi siłę do przetrwania tych wszystkich ciężkich dla mnie przeżyć. I tak już zostało. Teraz nie wyobrażam sobie dnia bez codziennej Eucharystii. Tym bardziej, że właśnie u nas w szkole mamy taką możliwość w czwartek uczestniczenia rano w katedrze tej namszy. I to jest takie zaczęcie nowego dnia lepiej. Po prostu z nowymi siłami do przetrwania trudów i w szkole, przyswajania nauki.
Tak. Za chwilę wrócimy do tego tematu, bo tu ktoś dzwoni do nas. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy serdecznie. Z kim mamy przyjemność?
Z tej strony Beata z parafii Ulon. Przepraszam, że tak słowo wyszłam.
Tak, pozdrawiamy serdecznie i słuchamy.
Ale właśnie mi się przypomniało, że chyba to było jeszcze w Wielkim Poście i ksiądz prowadził taką ciekawą audycję. Gośćmi wtedy byli młodzi ludzie z Warszawy, a tematem było nawrócenie. Ja myślę, że bez Eucharystii żadne nasze nawrócenie nie byłoby możliwe, nie dalibyśmy rady i złamałyby nas pierwsze jakieś tam kłopoty, nieporozumienia. A dzięki Eucharystii odradzamy się na nowo, nabieramy wiatru w skrzydła i zawierzając wszystko Panu Bogu i Jego Matce, podnosimy się i idziemy do przodu.
Dokładnie tak jest, Pani Beato, i cieszymy się, że tak jest. I mam nadzieję, że też w Pani życiu tak się dzieje, bo rzeczywiście Eucharystia, z jednej strony człowiek, który nie chce się nawracać, nie będzie w stanie wejść w komunię z Jezusem w Eucharystii, z drugim człowiekiem, a z drugiej strony miłość Jezusa, którą przyjmujemy w Eucharystii, ciągle wzywa nas do nawrócenia, do tego, żeby właśnie to nasze chore ja ciągle umierało, żebyśmy rodzili się na nowo.
I patrząc teraz, jeśli mogę jeszcze tylko słuchać.
Proszę, proszę.
Patrząc teraz na te wszystkie trudy i problemy, które mamy w związku z różnymi wypadkami i tragedią, powodzią, to tym bardziej Pan Bóg chce nam pomóc, nie przestał nas kochać, wręcz przeciwnie, po jakimś czasie zorientujemy się, że zawsze był z nami, a czasami niósł nas na swoich rękach, a nam się wydawało, że nas zostawił, a to nieprawda.
I za to chwała Panu. Pozdrawiamy serdecznie całą parafię Ulan. Szczęść Boże. A my wracamy i zapraszamy też, jeżeli ktoś jeszcze chce do nas zadzwonić czy napisać, to zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat Eucharystii, żeby ta nasza, można powiedzieć, procesja już się dzisiaj zaczęła. Chociaż za oknem trochę burzy i piorunów, to jednak kiedy mamy w sercu Chrystusa Eucharystycznego, to tak jak On możemy odkrywać życie tam nawet, gdzie jest śmierć. No właśnie, to Justyna, tak? To Justyna mówiłaś teraz i Magda teraz. Jak ty, powiedz, przeżywasz Eucharystię?
Gdy byłam mała, często chodziłam do kościoła, bo rodzice zawsze mnie gonili do kościoła, ale już nie mogę tak tego nazwać. Pierwsza komunia, byłam małym dzieckiem, więc pewnie niewiele rozumiałam z tego, co się działo podczas mszy. Potem bierzmowanie. Od niedawna należy do grupy wspólnoty młodzieżowej Któż jak Bóg w Skurcu. Te wspólne modlitwy, rozważania Pisma Świętego. Właśnie msze święte, które obstawiamy, otworzyły mnie na innych ludzi. Nie potrafiłabym teraz zerwać z tym po prostu. Już przyzwyczaiłam się do tego. I siła, która płynie z tego, umacnia mnie każdego dnia. Chwała Panu za to.
Tak, żebyśmy się mogli uczyć kochać jak Chrystus, bo tak naprawdę to o to chodzi w Eucharystii. Jezus chce dać nam miłość, która jest nie tylko stworzona, ale miłość, która jest niestworzona. To jest Duch Święty. I też w Eucharystii to jest ten szczególny moment, kiedy Duch Święty na nas wstępuje. tak jak na Jezusa, najpierw ten Duch Święty wstępuje na dary. To jest tak zwana modlitwa epiklezy. Tak to się w teologii nazywa, kiedy kapłan wyciąga dłonie nad darami chleba i wina i przyzywa Ducha Świętego, żeby Duch Święty przemienił chleb i wino w ciało i krew pańską. I potem jest druga epikleza, kiedy kapłan modli się nad ludem, prosząc, aby Duch Święty zjednoczył nas wokół Chrystusa, żebyśmy byli rzeczywiście nie tylko rozproszeni, ale żebyśmy byli ludem, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. To znaczy, kim mamy się stawać, kiedy przyjmujemy Jezusa. Czyli mamy kochać tak jak Pan do końca, nie oszczędzając siebie. Karina, jeszcze Ciebie zapytam, bo Ty jesteś takim, tak szczególnie można powiedzieć, jesteś takim przykładem też. Od niedawna można powiedzieć, karmisz się, smakujesz ten pokarm eucharystyczny, bo dopiero właściwie od iluś tam tygodni. Wcześniej długie lata byłaś, można powiedzieć, poza Eucharystią.
Tak, poza.
I powiedz, co Ci daje Eucharystia? Jak Ty, ten smak Eucharystii, jak jest w Twoim życiu?
Przede wszystkim uwalnia mnie ode mnie samej. Czuję się podczas celebracji jak ktoś zupełnie inny, kim do tej pory całe życie byłam. Ale czuję się, jakbym była wreszcie sobą. Chociaż to jest ktoś zupełnie inny, to jestem to ja. Odkryłam, że do tej pory nie byłam sobą. Chociaż byłam tego pewna. Czuję też, że jestem stworzona do świętości. I czuję po prostu podczas celebracji, właśnie zwłaszcza we wspólnocie, kiedy jest ona zdecydowanie dłuższa niż tradycyjna w kościele msza święta. I jednak z większym skupieniem można wejść w celebrację.
Czuję
właśnie,
twoje życie się przemienia.
Że czuję w sobie świętość, która nie pochodzi właśnie ode mnie, tylko jest z góry. I to mnie po prostu obezwładnia kompletnie. Ja jeszcze czasami, chociaż w to wierzę, to nie mogę w to uwierzyć, że tak się dzieje.
Że to jest możliwe, co po ludzku jest niemożliwe.
Tak. To jest właśnie to doświadczenie miłości, że jak ktoś taki z takim doświadczeniem, z takim życiem, nagle przychodzę do kościoła i nawet nie bardzo wiedząc po co, bo nie mogłam przecież tego wiedzieć, nie mogłam sobie tego wyobrażać, mogłam w teorii trochę coś na ten temat słyszeć, ale przeżyć, doświadczyć to zupełnie co innego. A tu nagle się okazuje, że Bóg mnie kocha i nie tylko to słyszę w liturgii słowa, nie tylko to słyszę w Słowie Bożym, ale też to po prostu czuję, doświadczam tego, też właśnie łaskę przez innych ludzi.
Zachęcamy cały czas do włączenia się w tę dyskusję. Będziemy dalej mówić o Eucharystii jako szkole życia i miłości. Będziemy szukać, właśnie dzielić się przede wszystkim, jak ta Eucharystia kształtuje nasze życie. Ja tak z mojego też doświadczenia powiem, takie jedno pamiętam niezapomniane wydarzenie. Kiedyś jeszcze jako kleryk spotkałem takiego człowieka niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, miał dystrofię, chory był na dystrofię mięśniową i właściwie lekarze niewiele mu dawali życia, bo ta choroba się posuwała, zaawansowana była. I kiedyś siedziałem przy nim na Eucharystii podczas Komunii Świętej, podprowadzałem go wręcz na tym wózku do kapłana, który rozdawał Komunię Świętą i pamiętam, ten blask w jego oczach, jak przyjmował to ciało pańskie i mówił: dziękuję Ci. Potem usiadł i mówił: Panie Jezu, dziękuję Ci, dałeś mi kolejny dzień życia. I potem pamiętam, że po tej Eucharystii zapytałem go: skąd ty masz w sobie tyle radości? Przecież za kilka tygodni, może miesięcy umrzesz, bo tak przecież lekarze już, choroba się posuwa. I on mówi: to Jezus, to nie ja, to jest większe ode mnie. I do dzisiaj mam ten blask jego oczu i tak czasami mi się przypomina to, jak wejście na Górę Tabor, dosłownie, jakbym widział kogoś przemienionego i też sam tego doświadczam, kiedy wchodzę z Jezusem w taką relację, kiedy daję mu się poprowadzić, kiedy daję mu te moje puste dłonie i on z tego czyni, i on te dłonie wykorzystuje, żeby dokonywało się jego dzieło zbawienia, żeby kochać ludzi przez te dłonie, przez te usta moje, przez moje serce. To jest coś, co tak naprawdę trudno wyrazić. I to tak mówię też i z kapłańskiego doświadczenia i to jest chyba największa radość dla mnie. To jest to, co Jan Wianej powiedział, to jest miłość serca Jezusa, która... Kapłaństwo i Eucharystia to miłość serca Jezusa, która przychodzi do nas na ołtarz i wydaje się za nas. Jeszcze tak myślę o małżeństwie, też patrzę na was, bo to jest sakrament Eucharystii, jest ściśle powiązany z sakramentem małżeństwa. Ja zawsze bardzo lubię podczas szczególnie homilii ślubnych, mówię młodym już tym, którzy ślubują sobie miłość, mówię, żebyście nie zapomnieli tej przysięgi małżeńskiej. Dlatego, że tak to jest, wy już 40 parę lat jesteście po ślubie, to myślę, że możecie też powiedzieć coś na ten temat. Bo tak to jest, że to, co raz się przyrzeka, łatwo jest zapomnieć. To, co komuś raz obiecałem, po latach, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Że to wtedy, kiedy człowiek tego nie odnawia ciągle, to łatwo to jest zapomnieć, bo przychodzą różne zmartwienia, różne troski, człowiek się gdzieś tam i posuwa w latach i życie mu się często gdzieś tam już to rozbudowuje, można powiedzieć, przychodzą dzieci, wnuki tutaj w małżeństwie i łatwo jest zapomnieć tę pierwotną miłość. Nie? Dlatego ja mówię często na ślubie, pamiętajcie o tych słowach, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, to co Jezus mówi w Eucharystii, dlatego, że przysięga, biorę Ciebie za żonę, biorę Ciebie za męża, Ty raz w życiu powtarzasz. Natomiast w Eucharystii, kiedy jesteś na Eucharystii, to słyszysz to w każdą niedzielę, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. Czyli jakby to są te same słowa, które Jezus mówi po to, żeby ci przypomnieć.
Daje mi to miłość.
Tak jest.
Potem ja tą miłością dzieliła się i to uzdania mnie do tego, żebym przebaczała, żeby traciła siebie, że ja nie mam racji, że rację
ma Chrystus.
Tak, i w naszym życiu On chce nas przemienić, taki chce, jaki On chce, żebyśmy byli, a nie po naszemu. Bo i to jest wielka radość, że jestem grzesznikiem. No, wielkim grzesznikiem, a Pan jest tak miłosierny, że daje mi to szansę, że daje, chce Was uświęcić. Na tej drodze jesteście razem, chociaż trudno, chociaż trzeba tracić siebie, chociaż jest to ofiara, ale Boże, dzięki Ci za taką miłość. No ja dziękuję ciągle za to, że za miłosierdzie, za tą miłość miłosierną w stosunku do tego, no bo jestem grzesznikiem. Ciągle prosić trzeba o to miłosierdzie.
No. Mąż się z tym zgadza?
Zgadzam się, nawet dodam, że tak jak ksiądz powiedział, że ta przysięga małżeńska wynika z Eucharystii. I słowa same biorę Ciebie za żonę, to znaczy biorę Ciebie za żonę nie dla siebie, tylko biorę Ciebie za żonę po to, żeby dać siebie dać Tobie. Nie ja mam brać Ciebie dla siebie, tylko biorę Ciebie, ale w tym sensie, że ja biorę Ciebie, idę Tobie służyć. Idę do Ciebie ze sobą, oddaję całkowicie do Twojej dyspozycji siebie. Nie mam mnie, nie ma mojego, tylko jest wspólne nasze.
Gdyby wszyscy małżonkowie takie mieli podejście, to by nie było, nie mielibyśmy rozwodów w kościele.
Jest to trudne.
Jest to niemożliwe. Dla kogoś, kto nie ma wiary.
No tak, ale wierzymy, że Pan mocą swojej miłości jest z nami i On przemienia nas. I to tylko dzięki Jego mocy, znaczy, Jego miłości jesteśmy, trwamy.
Można przeżyć, bo tak by się nie dało, tak po ludzku by się nie dało tego przetrzymać.
Zrobimy małą przerwę na piosenkę i zapraszamy też do dyskusji, do włączenia się. Czy to z pozycji można małżeńskiej się podzielić, jak w małżeństwie przeżywacie Eucharystię, czy to z innego punktu widzenia, może czasami w cierpieniu, czasami w chorobie, czasem w samotności. Zachęcamy do włączenia się w tę dyskusję. Przypominam numer do studia 644-6555. SMS-y można też do nas przysyłać. 509 numer 056-590 i numer gadu 308-6701.
Do ust. te kartki na stole, lecz jak ten ogień przelać na nie mam. Ale wiem i ty dobrze wiesz, że miłość dziki wiatr wie, gdzie chce. Ale wiem i ty dobrze wiesz, że miłość dziki wiatr wie, gdzie chce.
Wracamy do naszej audycji na temat Eucharystii, Eucharystia Szkołą Życia i Miłości. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście
Wiesława,
Ryszard,
Magdalena,
Justyna
i Korina.
Mamy telefon, tak? Więc zapraszamy.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Krystyna z Siedlec, parafii świętego Józefa. Serdecznie witam wszystkich.
Pozdrawiamy panią Krystynę.
Studio, wszystkich zebranych. I chciałam się podzielić swoimi takimi wiadomościami i naszym życiem. W 1971 roku zawarliśmy sakrament małżeństwa i każdego roku od tamtego czasu, w każdą rocznicę sprawowana jest właśnie Eucharystia jako dziękczynna msza święta za życie, za jedność. No i ten pokarm duchowy daje nam siłę i moc, że 39 lat już w tym roku będziemy obchodzili rocznicę naszego sakramentu małżeństwa. Podzielę się też, że w ostatni weekend po takich 18 latach był zjazd rodziny rodu Kobylińskich w Zbytym Kamieniu. Zjazd też rozpoczął się Eucharystią, gdzie właśnie członkowie rodziny posługiwali jako ministrant, organista, czytania, modlitwy wiernych, sprawowała też rodzina. Także i to był pierwszy punkt programu naszego spotkania. Później było jeszcze spotkanie na cmentarzu, obiad oczywiście rodzinny, ale pierwsze to była Eucharystia i też to była taka jedność, takie łączenie się jedności z Jezusem Chrystusem. Wielu przystąpiło do sakramentu Eucharystii. Także ta Eucharystia zawsze jest tym najważniejszym punktem w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie.
Dziękuję za to świadectwo. Pozdrawiam serdecznie panią Krystynę i całą parafię świętego Józefa na czele z księdzem proboszczem, kustoszem sanktuarium, księdzem kanonikiem Henrykiem. I cieszę się, właśnie pani bardzo, bardzo ważną rzecz powiedziała, że też, bo my często tak modlimy się, jak przychodzimy nawet na Eucharystię, to często modlimy się za zmarłych, za w takich czy w innych potrzebach. Natomiast to jest ważne, żeby to, co pani powiedziała, żeby też Eucharystia uczyła nas dziękczynienia, żebyśmy, że jesteśmy też jakby zaproszeni do tego, żeby tak jak w małżeństwie są rocznice, są różne takie wydarzenia, czy w rodzinie, żeby to nie tylko wtedy, kiedy jest pogrzeb, kiedy ktoś umiera, czy że wtedy nas ta Eucharystia jednoczy, bo jesteśmy już tak bezradni, że tylko wtedy Pan Bóg zostaje trochę jak karetka pogotowia, no bo już zmarłego to tylko Pan Bóg wskrzesi, ale też żeby właśnie, żebyśmy ciągle też umieli nawet dziękować za to i też jakby wchodzili w Eucharystię, w ducha Eucharystii, jako ci ludzie, którzy są w drodze do domu Ojca i Eucharystia jest tym pokarmem, tak jak manna na pustyni była pokarmem dla Izraelitów, tak samo i dla nas, na tej, można powiedzieć, pustyni świata, gdzie jest tyle propozycji, gdzie często człowiek dzisiaj jest, tak jak trochę ja już tutaj mówiłem dziewczynom, żartowaliśmy w studio, jak była piosenka, że tak trochę tak jak łącznik między telewizorem a lodówką i tak naprawdę nie wie, po co człowiek, po co żyje, dokąd biegnie, nie potrafi wejść w relacje z drugim człowiekiem, nie potrafi być prawdziwy i to jego życie jest przypadkowe. Dlatego Eucharystia wyzwala nas, uczy nas prawdy. Powiedzcie, jak to jest też u was. Wiem, że w liceum macie ten przywilej i obowiązek czy przywilej, zależy jak na to spojrzeć, ale myślę, że to jest wielki dar. Inni uczniowie tego nie mają, że na przykład idąc do szkoły wiedzą, że będą dzisiaj raz w tygodniu, w czwartek na wspólnej Eucharystii, z całą szkołą, nauczyciele wspólnie z uczniami, wszyscy stają w prawdzie wokół Jezusa Chrystusa. To chyba jest dobre doświadczenie, nie? Które przemienia, które kształtuje też waszą wiarę i pomaga w nauce. Tak czy nie? Powiedzcie.
Tak, to jest ogromny przywilej. Po prostu na tych czwartkowych Eucharystiach czujemy taką wspólnotę. Wszyscy tak się czujemy bliżsi sobie. Niby się, nie jest to duża szkoła, ale nie znamy się wszyscy. A Eucharystia sprawia, że po prostu każdy czuje wsparcie osoby obok siedzącej. Nauczyciele też się tak z nami jednoczą w modlitwie, więc to jest takie budujące. I jak wiadomo, jak w szkole jest mnóstwo problemów i takich i w relacjach z drugim człowiekiem. Więc ta Eucharystia czwartkowa pomaga nam budować taką relację opartą na miłości, na dobroci, na odnoszeniu się właśnie z sercem do kogoś, kto nam nadepnął na odcisk po prostu.
Można mu przebaczyć, przekazać znak pokoju z uśmiechem, nie? Chociaż czasami przez łzy, czasami przez z jakimś wyrzeczeniem, ale jest to możliwe, dlatego że Jezus to pierwszy czyni w nas. Tak?
No, oczywiście.
Dobrze, Justyna. Kasia, coś powiesz, tak? Magda, przepraszam.
Tak, wybierając szkołę, wiedziałam, co się wiąże z tym wyborem. Eucharystia spaja więź po prostu między mną a drugim człowiekiem, tak jak już tam powiedziała, który mi nadepnął na odcisk. Po prostu w tym znaku pokoju, w spojrzeniu jest taka dobroć, miłość. W innych szkołach nie ma tego, nie mogą tego poczuć. Mhm. Nam to zostało dane. Cieszę się.
Też na drodze w Eucharystii jest taki szczególny, ten znak pokoju ma taką szczególną wymowę, to jest nawet wręcz pocałunek pokoju.
Tak,
ludzie,
pocałunek,
bracia, siostry stają przed sobą. Jak to, Karina, jest, jak ty odczytujesz ten znak pokoju w Eucharystii?
Ja mam wrażenie, że bracia ze wspólnoty są mi bliżsi niż moja rodzina przez właśnie pocałunek pokoju, przez całą Eucharystię. Chociaż nie spotykamy się zbyt często w innych okolicznościach, to sama okoliczność Eucharystii i liturgii słowa w tygodniu sprawia, że ja mam wrażenie, że oni mnie lepiej znają niż moja rodzina. I ktoś, kto na przykład bardzo często narzeka na przykład i to już jest bardzo denerwujące i to podczas pocałunku pokoju po prostu jest to pierwsza osoba, do której chciałoby się podejść i wystarczy spojrzeć w oczy i po prostu jest tylko miłość. I nagle to, jacy jesteśmy poza celebracją, znika po prostu. Jesteśmy wtedy tacy, jakimi nas Bóg stworzył. Ja tak to odbieram. Tak to widzę i czuję.
Myślę, że ten...
Wy jesteście też w domowym kościele, tak, i też macie wspólne Eucharystię, tak?
Tak, wspólna, ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że ten znak pokoju jest, jak jesteśmy razem na Eucharystii, to też takim bardzo dla mnie umocnieniem, bo to podanie tej ręki, popatrzenie sobie w oczy, to nawet jeśli idąc jakieś tam były nieporozumienia, to tak mnie uzdalnia, daje mi taki pokój, uzdalnia mi do takiego całkowitego przebaczenia, że nie mam już nic, jakby powiedzieć, że jestem wolna, mam pokój, pokój Boży, pokój Chrystusowy.
Za chwilę do tego wrócimy, jeszcze mamy jakiś telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Z Renatą.
Pozdrawiamy Renatę.
Ja kilka lat temu chodziłam do szkoły rolniczej, leśnej, i tam po prostu nie było takiego obowiązku, przymusu chodzenia do kościoła na mszę, ale mówisz sama po prostu z siebie, przed szkołą, przed lekcjami, zawsze rano, całymi nieraz grupami chodziło się do kościoła.
No, tam to przez praktycznie przez ulicę, znaczy nawet nie przez ulicę, po sąsiedzku jest sanktuarium kościół szkoły rolniczej, bo ja tak znam trochę leśną.
Właśnie, ja tam przez 3 lata to mieszkałam w internacie, no to praktycznie każdego dnia. Każdego dnia. Nieraz bywało tak, że i rano, i wieczorem, bo nie było co po prostu robić.
To jest piękne. Tak. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy też całą leśną, całą szkołę w Leśnej. Tu ja myślę, że to nie chodzi tylko o obowiązek, bo tutaj też oni oczywiście, tak jak mówią, że to nie tyle obowiązek, co właśnie przywilej, łaska, że możemy żyć z łaski Pana, że możemy karmić się tym ciałem na co dzień. A jak to jest w domowym kościele?
Dziękować za dar życia, za nasze życie, naszych dzieci. Mamy msze święte, nasze rocznicowe, ale też w ciągu roku mamy też za nasze dzieci, za nasze wnuki. Kiedy jest przed Bożym Narodzeniem, w poście, w czasie rekolekcji, staramy się w taki sposób dziękować Bogu, że jest ta miłość, że trwamy pomimo wszystkich różnych trudności. I jesteśmy w domowym kościele.
No bo też Eucharystia to jest jednoczy. Taki sakrament, który buduje wspólnotę. Właściwie nie ma kościoła bez Eucharystii i Eucharystia buduje kościół. Tutaj też przeczytam jeden fragment z tej książeczki księdza biskupa Ciało i Krew Pana. To jest... Ksiądz biskup pisze, że Eucharystia to jest taka moc życia na straconym terenie. I może fragment przeczytam. Tutaj sprzedaje się i nabywa za darmo drogocenny dar. Moc tracenia i umierania, władzę bycia poddanym, zdolność przebaczania, moc życia w poddaniu i upokorzeniu, sprawiedliwość przyjmującą niesprawiedliwość, odnajdywanie życia w kontekście umierania i w jego doświadczeniu. Sakrament, tutaj daje się tę moc i ten pokarm za darmo, jako sakrament, czyli skuteczny znak, który sprawia to, co oznacza. Daje wolność wobec tych wszystkich aspektów ludzkiej rzeczywistości. Nie jest to teoria, ani przedstawianie ideału życia, nie jest to pouczanie, jak żyć, lecz moc życia. Jest to dar i dawanie się osoby, która potrafi wydawać się. Otrzymać i przyjąć i mieć na co dzień tę zdolność, władzę i moc życia pośród opuszczenia czy przeciwności oznacza posiadać w sobie odniesienie do jedynego źródła życia, znajomość Boga jako Ojca. I tam dalej jeszcze, że właśnie Eucharystia jest tym pokarmem ludu pielgrzymującego. Do Eucharystii możemy, właśnie ona nas, pisze ksiądz biskup, wprowadza do ziemi obiecanej. I też czyni nas Kościołem, czyni nas ludźmi zdolnymi do komunii. I jak to jest też w ruchu Światło-Życie, powiedzcie, jak wy doświadczacie Kościoła, wspólnoty, Eucharystia, która jednoczy was, która buduje Kościół?
No, po prostu mamy w ruchu, to mamy spotkania w kręgach, mamy spotkania wspólnotowe, rejonowe, dni skupienia i to buduje, właśnie poprzez to buduje się wspólnota. A konkretnie w naszej parafii jeszcze mamy co tydzień, w każdy piątek, tak myślę, wspólnotowe. Z wszystkich ruchów stowarzyszeń, które działają na terenie parafii. Zabezpieczamy całą posługę w czasie Eucharystii. Służymy do mszy, czytania, modlitwie wiernych, śpiewy. Wszystko przygotowane jest przez poszczególne wspólnoty. Jest zrobiony plan i każda wspólnota jest odpowiedzialna za to. I te drobne wspólnoty łączą się w jedną wspólnotę parafialną i to buduje po prostu jedność całej parafii.
Myślę, że to jako wspólnota wspólnot, tak. Bo każdy ma pewne...
Bo to jest parafia, wspólnota wspólnot.
I to były takie więzi, że może my jesteśmy bardziej otwarci na siebie, rozmawiamy, możemy jakieś porady, doświadczenia, jeden drugiemu pomóc. Nieraz ktoś prosi o taką pomoc, czy ktoś chory. No, jest to wyjście do drugiej osoby. Tak. Uzdalnia nas do miłości drugiej osoby, do czynów. Czynienia jakieś...
do miłości tej osoby, która często jest, tak jak Karina to powiedziała, tak, która jest często trudna.
Trudna, tak.
I po ludzku jest to niemożliwe. Ale Bóg nas do tego zdania. Dobrze, jeszcze może jeden przerywnik zrobimy i wrócimy do tematu.
Czarno na białym.
Ponownie wracamy do naszej audycji. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Mówimy na temat Eucharystia, Szkołą Życia i Miłości. I moi goście...
Wiesława.
Ryszard.
Magdalena.
Justyna.
Karina.
Mówimy o Eucharystii. Ja też dalej będziemy jeszcze kontynuować to nasze dzielenie. Tak, przypomina mi się też taka sytuacja dosyć niezwykła. Kiedyś, kilka lat temu, spotkałem młodą dziewczynę, która była uzależniona od narkotyków. Właściwie była już w takim trudnym położeniu, w stanie depresji, załamania. Już sama nie wierzyła, że ktokolwiek jej jest w stanie pomóc. I pamiętam, że przyszła do mnie taka załamana, bezradna i mówi: ja nie wierzę, że Jezus może mi pomóc. Ja nie wierzę w Jego moc. I dalej tam mówi ta dziewczyna: może ten Jezus, który chodził po ziemi, który przez 3 lata nauczał, głosił kazania, uzdrawiał chorych, karmił głodnych. Być może ten Jezus radził sobie w takich czy innych sytuacjach, pomagał ludziom, ale przecież Pan Jezus nie był narkomanem. Pan Jezus nie miał rozwalonej rodziny. Ten Jezus nie jest w stanie mnie zrozumieć. I tak sobie pomyślałem, no z jednej strony dziewczyna ma częściowo rację, bo rzeczywiście, no Pan Jezus, który przez 3 lata nauczał, żył, chodził po tej naszej ziemi, stał się jednym z nas. No rzeczywiście, nie był na przykład narkomanem, nie był alkoholikiem, nie był, nie wie co to jest na przykład być odrzuconym przez męża czy przez żonę, bo miał, czy przez rodziców, bo miał matkę Maryję Niepokalaną, miał jego tym ziemskim opiekunem był święty Józef. I można by tak powiedzieć, że częściowo tak jest, ale u świętego Augustyna znalazłem takie piękne zdanie i to powiedziałem potem tej dziewczynie też, która z takim żalem to wszystko wyrzucała z siebie. Święty Augustyn mniej więcej tak pisze w jednym komentarzu do psalmów: człowiecze, kimkolwiek jesteś, kiedy przystępujesz do Eucharystii, kiedy przyjmujesz ciało Pana, to nie ty przyjmujesz Boga, to Bóg przyjmuje ciebie. I od tej chwili już nigdy nie możesz powiedzieć Bogu: ty mnie nie rozumiesz, ty nie jesteś w stanie mi pomóc, bo to Bóg przyjmuje twoje poranione życie, twoje poplątane życie, to Bóg przyjmuje twój krzyż, twoje cierpienie, to wszystko, z czym sobie nie radzisz. I to jest tak naprawdę największa tajemnica Eucharystii. To nie my robimy coś dla Boga, to Bóg wydaje się za nas, to Bóg ciągle do nas przychodzi, to Bóg zniża się do każdego z nas i daje nam taki pokarm, który nie umiera. I nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć przed Jezusem w Eucharystii, który mógłby powiedzieć przed tym Jezusem, barankiem zabitym, który żyje, zmartwychwstały, który przychodzi do Eucharystii i ciągle chce za nas umierać, chce oddawać nam siebie. I już nikt wobec tego Jezusa nie może powiedzieć, nie ma takiego prawa: Panie Jezu, ty nie znasz się na moim życiu, ty mnie nie rozumiesz. Jak to jest, kiedy w życiu pojawia się cierpienie, krzyż, kiedy czasami człowiek jest bezradny?
Ja myślę, że Pan Jezus przychodzi do mnie w Eucharystii po to, żeby mnie uzdolnić, żebym ja umiała tą miłością dzielić się z drugim. I bardzo to mocno odczułam, doświadczałam, kiedy miałam pod opieką swoich rodziców, to znaczy nie rodziców, ojca. I przez 15 lat był ojciec męża i 8 lat był ojciec mój. 4 lata byli razem. Był to bardzo trudny okres, kiedy w jednym pokoju jeden chory, w drugim pokoju drugi chory. I właśnie dzięki Eucharystii to aż czasami to nie rozumiałam, jak ja to wszystko mogłam podołać, zrobić przy jednym, przy drugim te relacje i jeszcze z mężem. Bo przecież były takie sytuacje, że no może razem nie zgadzaliśmy się w stosunku do opieki nad tymi rodzicami. A jednak było to bardzo trudne, ale dzięki Eucharystii dał mi Pan taką moc ducha, że czasami się dziwiłam, aż się uśmiechałam, jak to było, że ja to teraz, kiedy już jest okres, kiedy już odeszli do Pana, że jak ja to wszystko mogłam podać, jak my z tego wyszliśmy, że to nas jeszcze bardziej może umocniło i w przebaczeniu, i w takiej ofierze, i w takiej jedności, i w tym trudzie. To skąd to się, a więc tylko dziękujemy Bogu, że dał nam tą łaskę, że my mogliśmy to, uzdolnił nas do tego, żeśmy właśnie przetrwali, że mogliśmy być dla nich takim oparciem, siłą, że mogli oni przejść przez ten okres, a zarazem i nas umocnił w tej miłości.
Pamiętam też taką sytuację na ewangelizacji podczas Woodstocku. Jeden młody chłopak, bo tam mieliśmy takie koszulki, młodzi ludzie mieli takie koszulki z napisem: jesteś cenny w oczach Boga. I z tymi koszulkami chodzili tam też po tym polu Woodstockowym. Tam byli różni ludzie, młodzi, inni młodzi, którzy byli często no nigdy, od wielu lat już nie smakowali Eucharystii. Dla nich Eucharystia to była, właściwie była abstrakcją, można powiedzieć. Nie doświadczali Eucharystii, dlatego że nie chodzili do kościoła, że tak naprawdę ich przygoda z Panem Bogiem często skończyła się na pierwszej komunii, ewentualnie na bierzmowaniu. I ci ludzie byli często smutni, często gdzieś tam uciekali w alkohol, w narkotyki, w seks. I kiedy widzieli ich rówieśników, którzy chodzili z takimi koszulkami, jesteś cenny w oczach Boga, to pamiętam jeden z tych właśnie takich, tych takich młodych chłopców z takim dużym rokezem, taki bardzo smutny, przygnębiony, podchodzi do tego, który ma tę koszulkę i mówi, to jest kłamstwo, ja nie wierzę. Do takiej, właśnie do młodej dziewczyny podchodzi i mówi, ty, to kłamstwo jest, nie noś, zdejmij tę koszulkę, nie wygłupiaj się. I ta dziewczyna, pamiętam, tak nic nie powiedziała, tylko przytuliła go tak serdecznie i mówi, Bóg w Eucharystii, Jezus w Eucharystii kocha cię 1000 razy więcej niż ja. Spróbuj, skosztuj, zobacz. I ten, można powiedzieć, taki twardziel uczesany z rokezem, całej, powiedzmy, w towarzystwie, czuł się silny, mocny. Zaczął płakać jak dziecko i mówi, dawno już zapomniałem smak Eucharystii, ale chcę spróbować. To jest Eucharystia, taką ma moc, że pokazuje nam, że jesteśmy cenni w oczach Boga, że odkrywamy to, że jesteśmy kochani za darmo, bo to jest chyba też największy dar. Jezus przychodzi do nas jako chleb, jako ten chleb, pokarm na życie i pokazuje, że nie musimy zarabiać na miłość, że nie musimy nic robić, że wystarczy tylko wejść w komunię z Nim i On zatroszczy się o nasze życie. Zgadzacie się z tym?
Przyszedł po to, tak wierzę w to, że przyszedł po to, żeby mnie zbawić, a nie mnie potępić. Wszystko no tak. Robi, żeby to droga, to historia, którą mam swojego życia, jest to drogą do naszego uświęcenia, naszego zbawienia, no. Do naszej jedności bycia razem kiedyś.
Powiedzcie jeszcze wy, jako młodzi, czy na przykład nie macie jakichś trudności w przeżywaniu Eucharystii? Czy Eucharystia jest dla was jasna, zrozumiała? Czy nie macie jakichś na przykład wątpliwości wobec Jezusa, który jest w Eucharystii? Bo to przecież największa tajemnica wiary. Śpiewamy, co dla zmysłów niepojęte, niech wiara w nas dopełni. I często ja sam mam, sobie stawiam często pytania, dlaczego akurat Bóg wybrał taki sposób, dlaczego akurat przychodzi do mnie jako ten pokarm, dlaczego staje się taki, można powiedzieć, mały, daje się spożyć. Ja sobie te pytania stawiam, nie wiem, czy wy sobie trochę te pytania stawiacie, myślę, że na lekcji katechezy na pewno, ale tak ogólnie też i w życiu, prywatnie.
Są wątpliwości. Aha. Dosyć często. Kiedyś miałam taką sytuację, że podeszło do mnie takie małe dziecko jeszcze z podstawówki i mówi tak, ja tam nie wierzę. Ja nie wiem, co tutaj jest. Jest po prostu biała hostia. Sobie ją przyjmę, Boże, do buzi. Bardzo smaczna, smakuje mi. Co w tym jest takiego? No, ja po prostu... Wtedy to jeszcze było z rok temu. Tak jeszcze nie byłam wtajemniczona, że tak powiem. I powiedziałam, że tutaj przychodzi Pan Jezus. A on na to... Ale Pan Jezus jest w niebie. U swojego taty. I on jak może zejść do nas na ziemię? Ja wtedy nie wiedziałam, co odpowiedzieć temu chłopcu. Później się zastanawiałam. W ogóle, przecież ja wierzę. I jak, przecież ja mogę mu coś odpowiedzieć, jakoś coś wymyślić. No i teraz już znam odpowiedź na to pytanie. Ale kiedyś jeszcze to było dla mnie takie niejasne.
Ja dopiero odkrywam Eucharystię i ostatnio na przykład uświadomiłam sobie, że próbuję zrozumieć, jak chleb przemienia się w ciało Jezusa, zrozumieć, jak Jezus mnie zmieni, jak On to zrobi, zamiast po prostu pozwolić na to, nie zastanawiając się, jak to będzie, ale to właśnie ostatnio coś takiego przeżyłam i też jednocześnie pokój się we mnie wlał, bo byłam chyba niespokojna, właśnie tak próbując domyślać się, jak to Bóg ze mną zrobi.
Powiedz, Karina, bo ja tak, to takie moje pytanie, które gdzieś tam się we mnie rodzi, bo ja jakoś sobie nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak to jest, że ty ileś, powiedzmy, masz teraz tych 25 lat i przez 24 lata praktycznie no, nie smakowałaś Eucharystii, nie? I teraz powiedz mi, jeżeli możesz powiedzieć, nie? Co cię jakoś tak najbardziej przekonuje, czy co jest tym takim, można powiedzieć, tym impulsem, tą siłą, która sprawia, że ty nagle po 24 latach decydujesz się, że jednak to jest droga. To jest Chrystus, nie? Że bez Eucharystii nie mogę żyć dłużej.
To była droga od początku, tylko ja wiem teraz o tym dopiero. Dopiero teraz o tym wiem. Bóg dopuścił w moim życiu takie rzeczy, że właśnie stałam się już po prostu wyschłą ziemią. Tak się czułam i byłam w kiepskim stanie psychicznym. I z duchowego sobie nie zdawałam sprawy, bo nie wierzyłam w stan duchowy, w życie duchowe. Ale po prostu byłam już w złym stanie i ktoś mi po prostu powiedział o tym, że warto jest w Bogu żyć. I to ktoś, kto od Boga odszedł i się bardzo zagubił był bardzo pyszną osobą i miał swoje pomysły na swoje życie. Ale jednak powiedział mi coś takiego i w momencie, kiedy już było tak trudno, że ja nie wiedziałam, jak mam żyć i co mam robić, to po prostu to ziarno gdzieś tam odnalazłam i zaczęłam chodzić do kościoła najpierw sama. Bo nawet bałam się pójść i poprosić, przedstawić się, poprosić o chrzest i w ogóle bałam się zgłosić do ludzi, którzy mogliby się tym zająć.
To wydawałoby się dziwne trochę, nie? Znaczy tak z punktu widzenia tych ludzi właśnie, nie? Bałaś się, że cię ocenią, że cię, nie wiem, zdziwieni będą patrzeć?
Nie wiem, czy nawet tak. Po prostu się bałam. Bałam się pewnie odkryć. Bałam się pokazać prawdziwa. Pokazać, że jestem może nawet.
Tak, no bo to jest chyba największy
próbuję,
problem,
prawda,
w nas, że my ciągle chcemy zakładać maski, makijaże.
Tak.
Kamuflujemy się. I chyba najbardziej prawdziwi to jesteśmy na Eucharystii, kiedy wszyscy jesteśmy
tak,
równi. Kiedy nie ma różnicy.
Że czuję, że właśnie wtedy jestem sobą, chociaż zajmuję się tylko modlitwą, prawda, i słuchaniem Słowa Bożego. Na początku też bo ja od razu dostałam Kościół w formie wspólnoty, przez nieporozumienie ludzkie trafiałam do wspólnoty i tak mnie przygarnęli, pozwolili mi zostać. I na początku jako katechumenka uczestniczyłam tylko w liturgii słowa, więc Bóg też przede mną stopniowo odkrywa ciągle tajemnicę Eucharystii, najpierw właśnie przez liturgię słowa. Ja cały czas pamiętam z tego okresu, że ja słyszałam ciągle zapewnienia o miłości, o tym, że człowiek może być martwy, ale jednocześnie, że Bóg go kocha. I ja zdaję sobie sprawę, że wtedy w tych czytaniach były bardzo różne rzeczy, prawda? I różne rzeczy każdy mógł usłyszeć, bo to też widziałam w echu słowa, bo we wspólnocie na drodze jest możliwość dania echa słowa, czyli jak to mówi Słowo Boże do nas. A ja słyszałam właśnie, że Bóg mnie kocha i tak właśnie zaczął odkrywać po kolei te elementy Eucharystii przede mną i ja wiem, że nadal odkrywa, bo nie jestem w stanie nawet przyjąć, nie jestem w takim stanie, żeby przyjąć wszystko, całą moc tego, tak naraz. To ogarnia niesamowicie.
Tutaj przeczytam jeszcze fragment z adhortacji Benedykta XVI a propos tego, co mówisz też tutaj. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem. Spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko moimi oczami, poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. W ten sposób uznaję w osobach, do których się zbliżam, braci i siostry, za których Pan dał swoje życie, miłując ich aż do końca. W konsekwencji nasze wspólnoty, gdy celebrują Eucharystię, powinny być bardziej świadome, że ofiara Chrystusa jest dla wszystkich i dlatego Eucharystia przynagla nas, każdego wierzącego, by stawał się chlebem łamanym dla innych, a więc by angażował się na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Myśląc o rozmnożeniu chleba i ryb, winniśmy rozpoznać, że Chrystus nadal, również i teraz, wzywa swych uczniów, by osobiście angażowali się, wy dajcie im jeść. Naprawdę powołaniem każdego z nas jest, byśmy wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za życie świata. Powoli już będziemy zbliżać się do końca. I myślę, że to jest chyba też taki bardzo ważny element Eucharystii, to jest posłanie. Tak naprawdę Eucharystia, ona się nie kończy, ona się dopiero zaczyna. Ta Eucharystia, którą celebrujemy przy ołtarzu, w kościele, ona się dopiero zaczyna. Ona się nie kończy, tylko się zaczyna. Bo kiedy kapłan, kiedy słyszymy kiedy słyszymy te słowa idźcie w pokoju Chrystusa, czyli otrzymujemy tę moc pokarmu i jesteśmy posłani. Idźcie, czyli idźcie do świata i stawajcie się Eucharystią, nie? Czyli co to znaczy stawać się Eucharystią? To znaczy, dać się potraktować jak Jezus Chrystus. Czyli co zrobić? A co Jezus zrobi? Kapłan bierze jamkę.
Tak, ofiarę złożył na krzyżu za nas.
Każdego dnia, kiedy celebruję Eucharystię, to przyznam wam, że drży mi serce, bo biorę w swoje dłonie ten chleb, który staje się ciałem Pana. Ja też nie wiem, jak to się dzieje. Ja tego nie rozumiem. To mnie przerasta. Ale wypowiadam z drżeniem te słowa. Pobłogosławił ten chleb, wziął w swoje dłonie, połamał i rozdał. I stawiam sobie pytanie, czy ja chcę taki sam być? Czyli co chcę? Chcę, żeby ten drugi człowiek często wziął mnie w swoje dłonie, poprowadził tam, gdzie ja nie chcę, połamał to, co jest we mnie niedoskonałe, grzeszne, słabe. I wtedy moje życie jest błogosławione. Wtedy widzę, że zaczynam żyć, ale nie swoją mocą. Jest taki bardzo...
Tracić siebie po to, żeby być dla innych. Choć
jest taki piękny fragment, który lubię często do niego wracać. To jest ten fragment z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, zaraz na początku. Kiedy Jezus czyni, zapowiadając Eucharystię, potem mówi całą mowę eucharystyczną, że ja jestem chlebem życia, który zstąpił z nieba, kto mnie spożywa. Zanim dojdzie do tego momentu, jest to rozmnożenie chleba. I tam jest taki chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby.
Tak.
Może mama mu dała, czy babcia na prowiant, żeby nie zginął z głodu. I to jest ciekawa rzecz, że Jezus wykorzystuje to.
I rozmnaża, żeby wszyscy...
Ale ten chłopiec musiał to wszystko stracić. Musiał to wszystko dać w dłonie Jezusa. I ja nie wiem, czy on był u pierwszej komunii, czy nie, ale on doskonale zrozumiał, o co chodzi w Eucharystii. I myślę, że to jest też dla nas, szczególnie teraz, kiedy chociażby tutaj też pani jedna mówiła, dzwoniła właśnie o tej powodzi, o tych wszystkich rzeczach, nie? Ja też tak sobie myślę, że te wszystkie sytuacje są nie tylko po to, żeby nas wyzywały do nawrócenia, do jakiegoś tutaj, do jakiejś pokuty, to też, ale przede wszystkim do jeszcze większej miłości.
Do solidarności ze wszystkimi.
Żebym ja widząc drugiego człowieka widział w nim Chrystusa, nie? Który często cierpi, który często jest dotknięty takim czy innym grzechem, smutkiem, bólem, czasem utratą właśnie domu, jakiejś pracy czy czegoś, nie? Ale jeżeli ja mam w sobie moc Jezusa w Eucharystii, to ja nie odejdę od Niego, to ja nie odejdę taki sam, jakby nie zostawię go bez dobrego słowa, nie zostawię Go bez tego znaku miłości.
No, miłość bliźniego, żebyśmy Magda dawali na mnie, tak siebie patrzysz, innym.
Zgadzasz się z tym?
Tak.
Eucharystia uczy cię miłości takiej trochę? Do drugiego człowieka?
Tak, na każdej mszy poznaję po prostu siebie na nowo, odkrywam Boga w drugim człowieku.
I w szkole wam łatwiej jest się wtedy uczyć?
Zdecydowanie.
Tak?
Ja ostatnio zaangażowałam się bardzo w życie na mojej parafii Miłosierdzia Bożego i po prostu tyle jest tego wszystkiego, że mam mniej czasu na naukę, a wcale się nie opuściłam, nie mam gorszych ocen. Po prostu nawet mi to wszystko lepiej wychodzi. Więc...
Bo jak ty się zatroszczysz o sprawy Pana, to...
Pan się zatroszczy o moje.
Dokładnie. Tylko trzeba mieć wiarę, że to jest możliwe.
Tak, dostaje po to, żeby dawać.
A powiedzcie, jak to jest z wychowywaniem dzieci? Bo ja się na tym aż tak nie znam, tylko tak obserwuję, patrzę. Ale ja tak się zastanawiam, jak przekazać dzisiaj młodemu pokoleniu, młodym ludziom tajemnicę Eucharystii, ten wielki skarb, który wy macie. Wy teraz mówiliście im, że prosto z adoracji przyszliście tam nabożeństwo, jest 20 godzin.
Tak, 20 godzin nabożeństwa w parafii przygotowujące się do odpustu Bożego Ciała.
Z was promieniuje ta moc Eucharystii. Wy codziennie jesteście na Eucharystii, karmicie się ciałem Pana, we wspólnocie przeżywacie Eucharystię. Ale teraz powiedzcie, jak to się przekłada teraz na życie waszych dzieci, czy tam potem wnuków. Co robicie, żeby te promienie eucharystyczne, można powiedzieć, no to światło Eucharystii, ta moc, która płynie Chrystusa, żeby ich dotykała?
No od początku, jak dzieci jeszcze były małe, tośmy zawsze brali dzieci ze sobą. Nie chodziliśmy nigdy sami do kościoła na Eucharystię, ale zawsze chodziliśmy całą rodziną. Różnie to bywało w życiu, ale znaczy od innych względów, ale nie było tak, żebyśmy chodzili sami albo wysłali dzieci. Zawsze szliśmy i mówiliśmy, dzieci, idziemy do kościoła. Razem wspólnie, razem chodziliśmy, dzieci do komunii. Później jak do komunii, to też staraliśmy się być razem u spowiedzi z dziećmi, do komunii razem z dziećmi, tak żeby to jednoczyć. No i była rodzina, modlitwa rodzinna wspólna w domu. Też rozmawialiśmy na temat Eucharystii, rozmawialiśmy na temat słowa, którego było ogłoszone w Kościele. Po prostu staraliśmy tłumaczyć i w jaki sposób uczyć ich i przyzwyczaić do tego, że po prostu tak należy postępować.
I owoce są tego.
Są.
To najważniejsze.
Cieszymy się, że nasze dzieci są w Kościele. Swoje dzieci też tak chowają. Teraz wnuczek był bierzmowania. Syn ma 4 dzieci i też jest blisko z Kościołem. Uczęszczają sakramenty i pokuty, i sakramenty pojednania, i sakrament Eucharystii są w niedzielę. Cieszymy się. Może nieraz pytamy, jak tam wnuki wcześniej, co tam było, co, żeby no coś powiedzieli, ale myślę, że cieszymy się z tego, że jest, że to, co żeśmy tam zasieli, może mają jakieś trudności, ale widzimy, że są z Bogiem i w Kościele, tak, korzystają z sakramentów.
Ja myślę, że to jest najważniejsze, to, co powiedzieliście, że ten mały Jasio, czy tam...
Tak, widział.
On po prostu jest brany za rękę, czy tak. już nie tylko na ręce, ale potem, kiedy już sam chodzi, on jest brany za rękę i ktoś go prowadzi. Nie? I ja pamiętam też, mama mnie prowadzała do Kościoła, ja się buntowałem, bo moi koledzy gdzieś tam w piłkę grali, chodź, zobaczysz, że tam jest życie. Ale ja tego nie rozumiem. To jest jakaś czarna w ogóle dla mnie.
Księdza, myślę, że
przyjdzie
też
czas, że zrozumiesz.
Przyjdą chwile, kiedy są doświadczenia, cierpienia, kiedy przychodzą i wtedy jakby szukają pomocy. Tak. I pokazuje się, że tu jest ta pomoc.
Tylko
trzeba iść prosić, trzeba iść oddać to, po to, żeby umiał przyjąć to, co się dzieje w tej sytuacji, w jakiej się znalazł.
Tylko w tym naszym dzisiejszym tak zwanym wychowaniu bezstresowym często rodzice boją się wziąć za rękę dziecko i co wprowadzić go tam, gdzie on nie chce, bo dziecko zaprze się, zacznie płakać. Ja to widzę czasami gdzieś tam w sklepie, to dziecko chwyci tam jakiegoś batona czy coś i mamo, ja to muszę, kup mi to, nie? I matka bezradna często dla świętego spokoju mu kupi, żeby dziecko przestało płakać. A to jest antyeucharystyczne. Bo Eucharystia jest uczeniem się tracenia, nie tylko, żebym ja tutaj miał dla siebie wszystko.
Co chcę.
No tak.
Bo czasami nie rozumiem nawet.
Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj wychowania bez Eucharystii. Ja sobie nie wyobrażam.
Ale w ogóle wychowanie przedsięwzięcia jest takie, że ja wyniosłem to może z domu, ja pamiętam do końca szkoły podstawowej nie byłem nigdy u spowiedzi sam. Zawsze za plecami stała mama moja. Zawsze chodziła razem ze mną.
No tak.
Nie wiem, czy ona to mnie pilnowała. Może, ja trudno, nie pytałem jej, szczerze mówiąc, czy ona mnie pilnowała, ale zawsze szła za mną.
Że ta sama mama czy tato, którzy wydają się wielcy, którzy mają władzę jakoś nad nami,
tak,
ale kiedy ja widzę, że on klęka i takim samym jest grzesznikiem jak ja, to mnie najbardziej przemienia. I tak samo potem chyba w szkole też, nie? Kiedy widzicie, że nauczyciele też stają z wami do Eucharystii, że karmią się tym samym ciałem, nie? To potem chyba też te relacje są inne, nie? Czy jest tak? Na przykład widzicie jakąś taką zmianę w relacji do nauczycieli, w szkole katolickiej, w liceum Świętej Rodziny? Obserwujecie taką, bo macie na przykład doświadczenie szkoły w podstawówce czy w gimnazjum, byliście też w katolickim, czy nie?
Nie.
No i na przykład widzicie jakąś różnicę, czy nie? Czy jest to samo? Czy te relacje są inne, czy są takie same?
Są inne. Nie da się tego opisać słowami, ale to jest... Czuję się taką... Może bardziej bliskość nauczyciela. Nauczyciel nie jest taką osobą odrealnioną. Po prostu przeżywa te same podobne cierpienia, też ma jakieś tam zawahania. Jest to osoba wierząca, no chodzi z nami na Eucharystię, więc widzimy. Po prostu wiemy, że możemy na nich liczyć, że mamy wsparcie w nich.
No tak, bo jak przyjmujemy z jednego ołtarza to samo ciało, to też pomiędzy nami powstają więzi, których nawet po ludzku wydaje nam się dziwne, nie? Niezrozumiałe. Bo jak to jest możliwe, że 1 plus 1 równa się 1, nie? W żadnej matematyce to jest niemożliwe, że 1 plus 1 równa się 1, nie? A tak jest, taka jest Ewangelia, nie? Że nas, to w małżeństwie chociażby to widać, nie? Że dwoje różnych jednym ciałem, nie? I tak samo tutaj, uczeń, wydaje się, to są dwa zupełnie inne światy, nie? Uczeń, nauczyciel, można powiedzieć, każdy sobie rzepkę skrobie, nie? Często i to są dwa światy, między nami a wami zionie głęboka przepaść, a tymczasem, kiedy stajemy na Eucharystii, to nie ma tej przepaści, nie? Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. I teraz to, co święty Augustyn powiedział, ja to też tak rozumiem kapłaństwo, nie? Że to, co święty Augustyn powiedział, nie? Dla was jestem pasterzem, z wami jestem chrześcijaninem, nie? I już nie ma wtedy tej przepaści.
Wiesz, może to już jest tak trudno.
No już będziemy kończyć za chwilę.
Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że dziękując za dar Eucharystii, dziękujemy za dar kapłaństwa. Jest to rok kapłaństwa, ale bez kapłana nie było Eucharystii.
I odwrotnie, Eucharystia
dziękować Bogu
sprawia kapłaństwo, znaczy czyni kapłaństwo.
Że za ten dar kapłaństwa, że możemy korzystać w taki sposób z Eucharystii, dziękując też, że są kapłani. I dziękujemy w tym roku kapłańskim za każdego kapłana i niech będą błogosławieni wszyscy kapłani w tym roku i niech Bóg błogosławi. W tej posłudze.
I w takim duchu jutro będziemy brali udział w procesji eucharystycznej, czyli będziemy szli za Chrystusem, tam gdzie On nas prowadzi. Będziemy wpatrywać się.
Nasze świadectwo wiary, że jesteśmy.
Dawać świadectwo wiary wobec tych ludzi, tak. Wobec świata, że o taką miłość chodzi, że jeżeli chcę kochać mniej niż Chrystus, to się nie da. Bo zawsze będę ranił.
Jest to może trudne, ale możliwe.
Tak, pamiętam takie jeszcze na koniec. Kiedyś ksiądz Twardowski miał takie spotkanie na kulu ze studentami, no i jedna studentka go pyta, o czym ksiądz najbardziej lubi pisać w swoich wierszach. On mówi, no jak to o czym? Tylko o jednym warto pisać, o miłości. I ta studentka go pyta, no to niech mi ksiądz powie, dlaczego z tą miłością jest w życiu najtrudniej, dlaczego jest tyle zranień, dlaczego jest tyle rozbitych małżeństw, dlaczego jest tyle niepowodzeń.
I bo przyszliśmy.
To też, ale ksiądz Twardowski jak prosto odpowiedział, bo my źle szukamy, źle zaczynamy. Tak. My zaczynamy szukać od człowieka, a zapominamy o Bogu. I to jest problem. I Eucharystia tak naprawdę daje nam miłość niestworzoną. Daje nam Ducha Świętego, który wprowadza nas w świat Chrystusa, w świat Boga.
No jako teraz, sakrament miłości.
Tak jest. Jak mamy w sobie taką miłość, to się nie musimy bać, że ten drugi człowiek nas zrani, że nas skrzywdzi, że nas potraktuje źle. Czy w szkole nauczyciel, że może złą ocenę postawi. Nie? Ty się nie musisz bać. Jeżeli ty wiesz, że masz w sobie tego Ducha, to ty się nie musisz bać. I tak samo we wspólnocie, nie? Potem czy brat jest taki, czy inny, czy takie są, czy inne problemy, nie? Ale ty już, jak masz w sobie miłość niestworzoną, to już nie ty kochasz, ale Duch Święty objawia ci miłość Ojca i może ty jedyny możesz mówić Abba Ojcze, nie? I w Eucharystii jest to właśnie wspólnotowe wołanie Ojcze Nasz. I dlatego zakończmy też takim wołaniem, tak jak w Eucharystii to czynimy. Zakończmy tą modlitwą. Ojcze nasz, któryś
się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Żegnamy się już z Państwem. Audycję prowadził ksiądz Mateusz Czubak. Moimi gośćmi byli
Wiesława,
Ryszard,
Magdalena,
Justyna,
Karina.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i niech to Boże błogosławieństwo pomaga nam stawać się Eucharystią, abyśmy tak jak Chrystus dawali siebie innym, abyśmy stawali się chlebem, z którego każdy może zaczerpnąć, z którego każdy może napełnić się miłością Chrystusa aż do końca. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Jeśli chcesz.